Dzisiaj trochę odstępstwo poczyniłem od ostatnich serii, ponieważ zazwyczaj, kiedy w środę usługuję w ostatnich czasach, to coś na temat modlitwy mówimy, ale ponieważ w niedzielę mówiłem z fragmentu z listu do Efezjan, a pewne sprawy zostały niedomówione, ponieważ fragment jest zbyt bogaty i połączenia tego fragmentu z innymi fragmentami są zbyt bogate, żeby to można było w czasie jednego nabożeństwa omówić, więc pomyślałem sobie, że dobrze będzie tak za ciosem pójść, nawiązać do tego, co mówiliśmy w niedzielę i rozwinąć to w takim zakresie, w jakim się da oczywiście rozwinąć to tutaj dzisiaj. Więc list do Efezjan, drugi rozdział i przeczytamy jeszcze raz te pierwsze 10 wierszy z tego rozdziału, które czytaliśmy ostatnio. List do Efezjan, drugi rozdział od pierwszego wiersza. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Mówiliśmy trochę ogólnie o tym fragmencie, o tym, że Bóg nie jest zainteresowany tylko działaniem nad swoim dziełem, narzucaniem swojemu dziełu swoich zasad, swojej kontroli, swojego wyboru, swojego prowadzenia od góry, ale jest też zainteresowany przemianą swojego dzieła od dołu. Dlatego tworząc to dzieło, którym jesteśmy my, jako Jego dzieci, Bóg coś z nami zadziałał. I to, co ten fragment nam mówi, tak jak trochę żeśmy już powiedzieli, to, że nas ożywił. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj trochę bardziej się przyjrzeli temu, co znaczy to ożywienie. Połączyli z innym fragmentem, też napisanym przez apostoła Pawła, więc mamy tutaj taką swobodę, że wiemy, że mniej więcej Paweł używał podobnych terminów w podobnym znaczeniu. To jest fragment z listu do Rzymian z 6 rozdziału i chciałbym, żebyśmy przeczytali teraz ten fragment, to miejsce, list Pawła do Rzymian, 6 rozdział, gdzie też Paweł pisze o życiu i o śmierci, o umieraniu i o powstaniu z martwych do życia. List do Rzymian, 6 rozdział od 1 wiersza. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy, wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu raz na zawsze umarł, a żyjąc żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni pożądliwością jego. Nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Gdybyśmy mieli to w taki najbardziej ogólny sposób podsumować, to sprawa wygląda tak, że śmierć generalnie oznacza oddzielenie od czegoś, ożywienie oznacza połączenie z czymś, przyłączenie do czegoś. I my, będąc w grzechu, będąc w tym swoim naturalnym stanie, jesteśmy martwi dla Boga, jesteśmy duchowo martwi, tak jak w liście do Efezjan czytaliśmy, że martwymi będąc, tak? Ale jesteśmy żywi dla grzechu. Tak jak Paweł tutaj opisuje w tym liście do Efezjan w drugim rozdziale, mamy taki bardzo ciekawy kontrast, tak? Pierwszy wiersz mówi, że jesteśmy martwymi dla grzechu, czy będąc martwymi dla grzechu w swoim naturalnym stanie, jednak jakąś aktywność żeśmy wykazywali, tak? Czyli chodziliśmy, naśladowaliśmy, żyliśmy, ulegaliśmy, byliśmy, ale to wszystko było w kontekście grzechu. Dla Boga, dla Bożych spraw, dla relacji z Bogiem byliśmy martwi, oddzieleni od Boga. Ale dla grzechu byliśmy bardzo żywi. Chodziliśmy, żyliśmy w tym grzechu. Po prostu ten grzech przenikał całe nasze życie, całą naszą naturę. W momencie nawrócenia sprawa się odwraca. Umieramy dla grzechu, czyli zostajemy oddzieleni od grzechu. I tutaj jest fantastyczny obraz śmierci właśnie jako oddzielenia. W momencie, kiedy stajesz się Bożym dzieckiem, tak jak w liście do Rzymian, żeśmy czytali, my umieramy dla grzechu. Stajemy się martwi dla grzechu. A jesteśmy ożywieni, czy jak w liście do Rzymian Paweł pisze, wstajemy z martwych do nowego życia z Jezusem Chrystusem. Czyli jesteśmy przyłączeni do Jezusa Chrystusa. Problem polega na tym, w przypadku ludzi, że to się dzieje w sferze duchowej. I człowiek nie uświadamia sobie tego, że jest martwy duchowo przed nawróceniem, a niestety często po nawróceniu człowiek wierzący nie uświadamia sobie, że jest martwy dla grzechu. Po prostu jakoś to do nas nie dociera. Dlatego Paweł tutaj w liście do Rzymian używa takich sformułowań, że uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Niech nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym. Nie oddawajcie członków waszych grzechowi na oręż nieprawości. Dlatego, że człowiek ma taką tendencję, żeby sobie jakby nie trafia to do niego, dlaczego on jest martwy w danym momencie. I tak jak ludzie, którzy żyją w swoich grzechach, jeszcze nie oddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi, opisani są tutaj w tym drugim i trzecim wierszu drugiego rozdziału listu do Efezjan, jako ci, którzy chodzą, żyją, funkcjonują, nie zdają sobie sprawy z tego, że są duchowo martwi. Dopiero dzięki Bożej interwencji, dzięki temu, że Bóg w jakiś sposób to im uświadamia, w jakiś cudowny, ponadnaturalny sposób, uświadamiają sobie, że potrzebują Bożego ożywienia. Nawracają się, a potem niestety znowu zapominają, że dla czegoś umarli. Ale prawda jest taka, że żeby funkcjonować tak, jak to Boże dzieło powinno funkcjonować, żeby wykonać ten Boży cel, który Bóg dla swojego dzieła przeznaczył, to ty jako Boże dziecko, jako ten, który jesteś nawrócony, jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli jesteś nawrócony, to musisz sobie to uświadomić. że ożywienie przez Jezusa Chrystusa oznacza śmierć dla grzechu. I Paweł używa tutaj w liście do Rzymian bardzo, bardzo mocnych słów, tak? Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu. Czy wcześniej, 7 wiersz, kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też wraz z Nim żyć będziemy. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli zostałeś ożywiony przez Jezusa Chrystusa, to jesteś martwy dla grzechu. Co to w praktyce oznacza? No, znowu, tak? Mamy piękno tego obrazu. Co grzech może ci zrobić, jeżeli jesteś martwy? Jaki grzech może zaszkodzić martwemu człowiekowi? Żaden. Nic nie może ci żaden grzech zrobić. Dla grzechu grzech nie ma sposobu, żeby się o ciebie w jakikolwiek sposób zahaczyć. W praktyce oznacza to, że jako człowiek wierzący nie musisz grzeszyć. I to jest taka prawda, która jest niesamowita, kiedy my o tym pomyślimy. Jest tak niesamowita, że często do nas po prostu tak jakby zupełnie to nie dociera. Że mamy jako ludzie ożywieni w Chrystusie Jezusie, posadzeni tam w tych okręgach niebieskich, jak czytaliśmy w liście do Efezjan, mamy możliwość żyć bez grzechu. Mamy możliwość żyć bez grzechu. W praktyce to nam oczywiście nie wychodzi. I nikt, żaden człowiek wierzący bez grzechu nie żyje. Ale dzieje się tak tylko i wyłącznie dlatego, że jak w liście do Rzymian Paweł tutaj pisze, zapominamy uważać siebie za martwych dla tego grzechu. Że oddajemy swoje ciało grzechowi na oręż nieprawości. Że pozwalamy, żeby grzech panował w jakiejś sferze naszego życia. Mówiąc tak brutalnie, jeśli grzeszysz jako Boże dziecko, to grzeszysz dlatego, że chcesz. Nie ma innego wytłumaczenia. Bo jeśli ożyłeś z Chrystusem, jeśli jesteś połączony z Chrystusem i oddzielony od grzechu, i martwy dla grzechu, to grzech nie ma takiej siły, żeby cię do czegoś zmusić. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej siły, tak? Jest 12 wiersz tutaj w liście do Rzymian. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym. Wyraźnie jest mowa o tym, że chodzi tu o nasze, to ziemskie ciało. I mówi Paweł, niech nie panuje. Innymi słowy, to jest polecenie. Skoro jest polecenie, to znaczy, że jest możliwe, żeby je wykonać. Paweł mówi, nie powinien panować. Nie ma żadnego wpływu na was. I dlatego każdy chrześcijanin w każdej chwili swojego życia, w każdym momencie swojego istnienia na tej ziemi może grzechowi powiedzieć nie. Kiedy pojawia się pokusa, kiedy pojawia się okoliczność, która mówi o tym, czy wprowadza nas w sytuację, kiedy możemy zgrzeszyć, możemy powiedzieć nie. Tak jak w innym miejscu jest napisane, przeciwstawcie się diabłu, a co?
Ucieknie.
Ucieknie, tak? Nie jest napisane, przeciwstawcie się diabłu, no, to może się wam uda go przestraszyć. Nie, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. To jest kwestia nastawienia, kwestia wiary, że to, co jest napisane w Biblii, to jest prawdą. I kiedy pojawia się grzech na horyzoncie, kiedy pojawia się pokusa, człowiek wierzący może powiedzieć nie. ja tego nie chcę czynić. Ja nie chcę tak postąpić. Można powiedzieć, no dobrze, czasami, prawda, no może coś nie wiemy, może nie jesteśmy świadomi, ale to też nie jest żadna wymówka. Bo Bóg dał nam wszystko, żebyśmy my wiedzieli, jak należy postąpić. Tak? Bóg przygotował nas. Dał nam Ducha Świętego, który sprawia, że możemy rozumieć Boże Słowo, poznawać Jego Słowo. Wszystko mamy. Bo zostaliśmy ożywieni z Nim. Tak jak wcześniej nie byliśmy w stanie zrobić nic dobrego, bo list do Efezjan mówi, że martwymi byliśmy. Tak ożywieni z Nim możemy zrobić wszystko dokładnie tak, jak On tego chce. I dlatego nasz status, nasza sytuacja się w ogóle całkowicie radykalnie zmienia. Dlatego mówi tutaj w 10 wierszu to, co żeśmy już wiele razy czytali, ten wiersz z 2 rozdziału listu do Efezjan. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg. I możemy w nich chodzić. Tak jak wcześniej, będąc martwymi, chodziliśmy w czym? W upadkach, w grzechach, naśladując władcę, który działa w powietrzu, rządzi w powietrzu, ducha, który działa w synach opornych. Wcześniej w tym chodziliśmy, bo dlatego byliśmy żywi. Dla grzechu byliśmy żywi, dla Boga byliśmy martwi. Nie mieliśmy możliwości, żeby chodzić w uczynkach, które Bóg dla nas przygotował, bo dla tych Bożych uczynków byliśmy martwi. W momencie nawrócenia to się zmienia o 180 stopni. Umieramy dla grzechu, żyjemy dla Boga, żyjemy dla tych uczynków, które On dla nas przygotował, mamy możliwość wykonać te uczynki, a umieramy dla grzechu. Czyli nie musimy tego robić. Oczywiście oprócz tego my dostajemy pełną wolność jako ludzie wierzący, więc Bóg nas nie zniewala. To nie jest tak, że człowiek wierzący nie może zgrzeszyć. Może, bo żyjesz w pełnej wolności. Jako niewierzący nie miałeś pełnej wolności. Musiałeś grzeszyć, ale nie mogłeś postępować słusznie, tak, żeby podobać się Bogu. Teraz jako Boże dziecko masz pełną wolność. Dlaczego? Dlatego, że Bóg cię ożywił, a Bóg jest zainteresowany tym, żeby Jego dzieło było żywe i miało realną, prawdziwą, wypływającą z wnętrza relację z Nim. Dlaczego? Bo, tak jak mówiliśmy w niedzielę, bo nas umiłował. Dla wielkiej miłości swojej to uczynił. On chce mieć tą relację miłości ze swoim dziełem, a nie tylko robota, który wykona Jego polecenie i Jego plan. Więc dał nam pełną wolność. Ale z drugiej strony zapewnił, że ta wolność podlega naszej kontroli. Dzięki mocy Ducha Świętego, dzięki Jego Słowu. I przede wszystkim dzięki temu, że ta wolność opiera się na prawdziwym życiu i na tym, że nie ma żadnej siły, która by cię do czegokolwiek mogła zmusić. Masz swobodę wybierać to, co słuszne. Oczywiście są ostrzeżenia też, tak? Paweł pisze, że do wolności powołani zostaliście, tylko pod pozorem tej wolności czego nie róbcie? Nie pobłażajcie ciało, tak? Bo to nie po to dostaliśmy wolność, żeby robić źle. To jest dokładnie to, co w liście do Rzymian Paweł pisze. Mówi, nie oddawajcie swojego ciała na oręż nieprawości, grzechowi. Macie możliwość to zrobić. Możecie to zrobić. Człowiek wierzący może grzeszyć. Ale jeśli w pełni rozumie, co się stało w jego życiu, to on grzeszyć nie będzie chciał i nie będzie. Bo nie musi. Więc to tak naprawdę oznacza ożywienie w Chrystusie. To tak naprawdę oznacza, że Boże dzieło zostało ożywione. Ożywienie w Chrystusie oznacza połączenie z Nim, posadzenie z Nim, przyjęcie Jego sprawiedliwości, przyjęcie Jego przynależności do Jego rodziny, przyjęcie czy przejęcie Jego dziedzictwa, tak? Bo to wszystko zostało opisane w Nowym Testamencie, że jesteśmy Jego współdziedzicami. Nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Jesteśmy w Jego rodzinie. Zostaliśmy połączeni z Nim, ale z drugiej strony zostaliśmy odłączeni od tego wszystkiego, co jest grzeszne. Umarliśmy dla grzechu. Bo jeśli coś się łączy z Bogiem, musi być oddzielone od grzechu. Jeśli coś nie jest połączone z Bogiem, jest odłączone od Boga, to jest pozostawione na pastwę grzechu. Grzechu i szatana. Więc to jest sprawa zero-jedynkowa. Albo to, albo to. Jeśli jesteś odłączony od Boga, jeśli nie jesteś Bożym dzieckiem, jesteś jako ten, który jest martwy przez upadki i grzechy, jesteś na pastwie grzechu i na pastwie szatana. Oczywiście Bóg też to ogranicza, tak? Bo gdyby Bóg tego nie ograniczał, to wszyscy grzesznicy natychmiast by umarli i poszli do piekła. Bo szatan by bardzo chętnie zabił wszystkich grzeszników natychmiast. Ale Bóg to ogranicza, więc mogą żyć. W jakimś Bożym planie to jest. Ale są w tym swoim moralnym postępowaniu na pastwie grzechu, bo muszą czynić to, co grzech im każe. Ale kiedy zostajemy przyłączeni do Boga, kiedy powstaje nowe życie, nowa tożsamość, to musi być oddzielenie od grzechu. Bo Bóg i grzech są niekompatybilne ze sobą. Nie mogą współistnieć. Tak? Tak samo jak było w życiu Jezusa Chrystusa. Mówi Nowy Testament, że takiego przystało nam mieć arcykapłana, tak? Oddzielonego od grzeszników, w sensie czystego, bez grzechu. Grzechu w nim nie znaleziono, grzechu w nim nie ma, mówi Nowy Testament. Bo Bóg i grzech nie są kompatybilne ze sobą, nie mogą współistnieć. Więc jeżeli jesteś ożywiony, według tego, co w liście do Efezjan tu jest napisane, że jako część Bożego dzieła zostałeś ożywiony z Chrystusem, to jednocześnie zostałeś oddzielony od grzechu. A to znaczy, tak jak Paweł tam pisze, że grzech nad tobą nie panuje. A to znaczy, że w każdej sytuacji, w każdych okolicznościach, ty możesz zdecydować, że ja nie chcę grzeszyć. I jeśli grzeszysz, to to jest twój wybór. Twój wybór. Bo Bóg cię ożywił, posadził obok siebie z Chrystusem, i dał ci pełną moc i uśmiercił ciebie dla grzechu. Ożywił dla siebie, uśmiercił dla grzechu. I to daje nam częściową odpowiedź na to nasze pytanie, jak to jest możliwe, żeby nędzny, grzeszny człowiek mógł być świadectwem wielkiego Boga. Między innymi przez to, że został ożywiony i Bóg tworzy w nim nowe stworzenie. Dlatego tak jak zaczynaliśmy tą serię, powiedziałem, że to, co jest w 10 wierszu 2 rozdziału napisane w liście do Efezjan, Jego dziełem jesteśmy, oznacza, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie jako coś zupełnie nowego. To nie jest tak, że Bóg cię przerobił. Ty umarłeś i ożyłeś i umarłeś po prostu. Umarłeś dla grzechu, ożyłeś dla Boga. Jesteś całkowicie nowym stworzeniem. I jako chrześcijanin, jeżeli wierzysz w to, co Bóg dla ciebie uczynił, tak powinieneś na swoje życie patrzeć. Jestem nowym stworzeniem, jestem Jego dziełem i mogę żyć tak, żeby i ludzie, i świat widzialny, i niewidzialny patrzył na mnie i podziwiał Bożą mądrość. Nie mnie, bo to Bóg ożywił, to w Chrystusie On to wszystko uczynił. Ale żeby podziwiał Bożą mądrość, która się okazała w moim życiu. I takie powinno być nasze świadectwo. Jeżeli jesteśmy Bożymi dziećmi, żyć jako ci, którzy naprawdę umarli dla grzechu, a żyją w Jezusie Chrystusie. Amen.